Nie mamy za wiele czasu, ale chciałbym, abyśmy się zagłębili w Boże Słowo, bo ono jest dzisiaj chyba najistotniejsze z dzisiejszego kazania. A chciałbym zwrócić na uwagę naszą jako zawołanie dzisiejszego kazania na jeden z ostatnich wersetów pierwszej Księgi Samuelowej, 9 rozdziału, gdzie czytamy takie słowo, ciekawe słowo, Pan Bóg powiada, czy Samuel powiada do Słowo Boże. Zatrzymaj się na chwilę, a ja wyjawię ci Słowo Boże. Myślicie, że dobre to słowo na dzisiaj? Zatrzymaj się na chwilę, a ja wyjawię ci Boże Słowo. Jakkolwiek wiem, że to słowo było to słowo proroka, wierzę, że skierowane do przyszłego króla izraelskiego, do Saula. Wierzę, że dziś w świecie, który pędzi w szalonym biegu, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by posłuchać Bożego Słowa. To chyba najbardziej potrzebna rzecz w naszym życiu, to abyśmy mogli usłyszeć to, co Bóg ma nam do powiedzenia. To Słowo może całkowicie odmienić nasze dotychczasowe życie i wierzę, że w takim celu dzisiaj przyszliśmy na dzisiejsze nabożeństwo. Więcej, wierzę, że to Bóg pragnie, tak jak niegdyś do Saula, tak i dzisiaj, jak jest, chce mówić te słowa i powoływać nas na królów i kapłanów, jak jest napisane w Nowym Testamencie, tych ludzi, którzy na ziemi mają być jego reprezentantami. Nie będziemy dzisiaj wiele mówić o tej wspaniałej historii powołania Saula na króla w Izraelu. Mam nadzieję, że pamiętamy, iż to tak jak to lud zarządza od proroka Samuela, aby ustanowił im króla, tak jak to było w zwyczaju u sąsiednich narodów. I choć Samuel bardzo się zbraniał w pierwszej chwili, był nawet oburzony takim żądaniem ludu, to jednak Bóg go przekonał, by się nie zbraniał, by namaścił tego, którego on, to znaczy Bóg, wskaże. Jeśli mamy Stare Testamenty, proszę otwórzmy 10 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej. Ta księga zaczyna się takimi oto słowami. Pierwszy werset chciałbym tylko przeczytać, 10 rozdziału pierwszej Samuelowej. Potem wziął Samuel dzbanek z olejem i wylał na jego głowę i pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan nad księcia, nad swoim dziedzictwem. Nie był to więc wybór samego proroka Samuela, ani też żadnego innego człowieka, ale był to wybór samego Boga. To Bóg wybrał Saula jako króla nad Izraelem. I to jest może pierwsze, najważniejsze przesłanie dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro, bo wierzę, że Bóg pragnie namaścić cię na swoje dziecko, na dziecko królewskie, uczynić cię swoim dzieckiem. I to jest ten Boży wybór i zarazem też Boża oferta. Oferta dla każdego z nas. To nie my szukamy Boga, ale On szuka nas. Pan Jezus Chrystus powiada w Nowym Testamencie, podkreślając tą myśl, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jakaż wspaniała obietnica również dla tych, którzy dzisiaj w prośbie o swoje zdrowie czy jakieś inne kwestie modlą się do swego Boga. Oczywiście Boży wybór musi być zaakceptowany i przyjęty przez człowieka. Pan Bóg nie może coś uczynić wbrew naszej woli, nie może uczynić coś na siłę. To On oferuje, a my tę ofertę możemy przyjąć albo ją odrzucić. Saul miał wątpliwości, próbował nawet ukryć się przed Bogiem i przed innymi, ale w końcu, choć nie podobało się to ludowi, bo zawsze taka decyzja, kiedy stajemy po stronie Chrystusa, nie podoba się ludowi, wzgardziło nim postwólstwo, jeśli chodzi o Saula, i to jednak stało się faktem, że został namaszczony na króla. Prorok Samuel, kiedy czytamy dalsze wersety, dokładnie przepowiedział mu, co się stanie, gdy zostanie namaszczony oliwą na księcia. I w dalszych wersetach 10 rozdziału, jeśli mamy tam dalej otwarte, to możemy czytać, gdzie Saul się miał udać, kogo spotka po drodze. To wszystko Samuel mu przepowiedział, jak ma się zachowywać, aż wreszcie trafi na schodzących z góry, będących w zachwyceniu proroków, zastępem harfiarzy, bębniarzy, grających na piszczałkach i lutni. Pismo o Saulu powiada tak, czytamy z 10 rozdziału 6 i 7 werset. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie z tą gromadą proroków i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Tak się też stało. Tak się stało. Saul został napełniony duchem Pana i przebywał w gronie ludzi wielbiących i chwalących Boga. Tak się też, bracia i siostry, dzieje z nami. Gdy przyjmujemy Boże wybranie, wtedy Bóg kieruje nas do społeczności ludzi wierzących, wielbiących Boga, ludzi otwartych na słuchanie Jego głosu. Co ważniejsze, nasze serca wtedy są przemienione, a Duch Boży ogarnia nas i poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak wspomniałem, nie chcemy dzisiaj szczególnie zajmować się postacią Saula, jednak wiemy, jaki był jego początek. Był to początek wspaniały, ale potem się okazało, że bardziej zaczął ufać sobie samemu niż Bogu i jego droga, zamiast znosić się z mysz, zaczęła schodzić ku dolinie ciemności i śmierci. Przytoczyłem jednak tę historię Saula ze względu na owe Samuelowe zawołanie skierowane właśnie do Saula. Jak ono brzmiało? Zatrzymaj się. Zatrzymaj się na chwilę, a ja wyjawię ci Słowo Boże. Czy chcemy dzisiaj też i my się zatrzymać, pomyśleć, posłuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia? On nie chce mówić ogólnie do zgromadzenia i do zebranego zboru, do kościoła, ale chce on mówić do mnie, chce on mówić do ciebie w bardzo indywidualny sposób. Jeśli nigdy nie słyszałeś Boga przemawiającego do ciebie w bezpośredni sposób, wprost do twojego serca, to wiesz, co musisz zrobić? Zatrzymać się na chwilę. Zatrzymać się na chwilę. Jedna z starych pieśni w mojej młodości, pewnie Miriam, co chcesz, pamiętasz, powiada, pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje, wszystko chcesz uchwycić, a pustka zostaje. I refren tej pieśni powiada tak, zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Sobą takie ważne pytanie. Po co żyjesz? Zadawałeś sobie kiedyś Bogu takie, przed sobą takie pytanie? Po co żyjesz? Dzisiaj powiedziałbym tak, po co przychodzisz na nabożeństwa? Nie chciałbym, aby to zabrzmiało niegrzecznie czy wrogo, ale czasem zastanawiam się nad niektórymi osobami, nawet i w naszym zborze, co to im daje, że przychodzą na nabożeństwa? Dlaczego to robią? Jaką korzyść wynoszą z tego właśnie miejsca? Czy przychodzą tylko dlatego, że gdzieś wypada chodzić w niedzielę, bo inni chodzą? Bo jest to jakiś przerywnik w ich monotonnym życiu? Chodzą czasem latami, a słowo ich nie dotyka. Nie chcą zrobić nawet tego pierwszego kroku w kierunku Jezusa Chrystusa, a na Jego słowo pozostają niewzruszeni, nie reagują, tak jakby ich to zupełnie nie dotyczyło. Myślę, że przydałby się taki prorok podobny do Eliasza, który do swego narodu kiedyś mówił tak. Pewnie pamiętamy to słowo. Idźcie, długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. I to bardzo wymowna reakcja tamtych ludzi. Ale dziś chciałem powiedzieć i zauważyć, że ludzie reagują na Boże wezwanie. Nie odpowiadają ani słowa. Milczą albo ignorują Boże wezwanie. Wolą czcić Baala niż iść za prawdziwym Bogiem. Oczywiście Bożek Baal dzisiaj nosi zupełnie inne imiona, ale to nie zmienia faktu, że niektórzy próbują służyć i Bogu, i Mammonie. Tak się jednak powiedział, a wierzcie mi, że tak się jednak nie da. Pan Jezus kiedyś powiedział, a czytamy o tym w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, 24 werset, nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Czytamy o chiście Bogu służyć i mamonie. Kiedy czytamy historię z życia narodu izraelskiego, to niemalże ustawicznie spotkamy się z sytuacją, kiedy naród, bądź co bądź wybrany przez Boga, ciągle nie dość poważnie traktuje swój związek z Bogiem Jahwe. Zostali przez niewdzięczność, ale ustawicznie próbowali ignorować Jego słowo, okazywali niewdzięczność, odwracali się od prawdziwego Boga, by służyć innym bogom czy też bożkom. Tak było już w czasie, gdy zostali wyprowadzeni przez Mojżesza z Egiptu. Wystarczyło 40 dni nieobecności ich lidera, a już odlali ziemię obiecanej złotego cielca, którego ogłosili Bogiem swoim. Potem, gdy osiedli w ziemi obiecanej, znów musiał Bóg przez Jozuego napominać swój lud, mówiąc w ten sposób: oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie, zarzekli żyć Panu, a służcie Panu. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój będziemy służyć, cały mój dom. To piękne wyznanie Jozuego. Nie tylko ja, ale cały mój dom będziemy służyć Panu. I tak, kiedy czytamy dalsze księgi Biblii, historię z okresu sędziów, potem królów izraelskich i judzkich, jakże możemy być zdziwieni, że naród Boży tak szybko odwraca się od żywego Boga. Dotyczyło obrzydliwości na cześć bożków kananejskich i innych ludów tej ziemi. Dotyczyło to nie tylko zwykłych obywateli, ale i samych królów, którzy opuścili Pana i zaprzedali duszę i czcili liczne bożki. Bóg miał wiele cierpliwości, ale przecież cierpliwość Pana też ma swoje granice. Czy wiesz o tym? Czy wiesz o tym, że Bóg ma granice swojej cierpliwości? Przez wiele lat Bóg zapowiadał karę dla nieposłusznych synów Izraela. Przez swoich proroków zapowiadał niewolę babilońską, jak również zniszczenie, miecz, tułaczkę, śmierć tych, którzy tkwili w fałszywej, się tak stać, że te sądy Boże nigdy nie będą miały miejsca i że nie może się tak stać nic złego z ludem przecież wybranym przez Boga. Bracia i siostry, czytajcie księgę proroka Jeremiasza. Nie tylko ze względu na historię tamtych ludzi, ale ze względu na dzisiejsze czasy, niemalże identyczny lud był zwodobny do tych z tamtego okresu. Tak dzisiaj, jak i wtedy, lud był zwodzony przez fałszywych proroków zwiastujących pomyślność, same dobre rzeczy, podczas gdy zło coraz bardziej rozpowszechniało się, począwszy od rządzących, a skończywszy na zwykłym ludzie. Bezbożni Boże słuchali się gromadą fałszywych proroków, oczywiście zwiastujących rzekomo Boże Słowo. Tym wtórowali kapłani i przewodnicy narodu, a ludowi bardzo odpowiadała taka w cudzysłowie Ewangelia. Kto by się w tym czasie przejmował grzechem? Kto by myślał o pokucie? Kto pragnął szczerego nawrócenia się do Boga? Proroków, jednostki. Bóg posyłał do swego ludu swoich prawdziwych proroków, ale tych uciszali, prześladowali, a nawet fizycznie eliminowali. W 5 rozdziale księgi proroka Jeremiasza, werset 30 i 31, Bóg powiada tak: rzeczy okropne i ohydne dzieje według własnego. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój lud zaś kocha się w tym, lecz co poczniecie, gdy się to skończy? Czy to nie jest obraz dzisiejszego Kościoła? Fałszywe proroctwa, kaznodzieje nauczające według własnego, kpiny z duchowych i lud, który lubuje się w tym, zabawa w kościół, kpiny z duchowych darów. Popatrzmy na 4-minutowy film jednego z kościołów w naszym kraju. To kościół, który naśladuje modę przychodzącą ze Stanów Zjednoczonych na tak zwane kościoły dziecięce. Coraz więcej powstaje takich kościołów, by sami mogli o sądach. Popatrzcie, jak to wygląda. Ja nie chcę krytykować, ale chciałbym, abyśmy sami mogli osądzić, co o tym myślimy. Jeśli jest gotowy film, to bardzo bym prosił o o ogie opuszczenie.
Tak, już.
Dobra, słuchamy. Słucham.
Ja słyszałam coś takiego, że Pan Bóg Cię złapie, że teraz będziesz... Cię złapie. Czekajcie, włączyć to.
Że będziesz pełna Ducha Świętego.
Ja słyszałem, że jesteś tak jakby jedną z wielu głów tego kościoła.
Marski kalan, że...
Bokosunka.
Zapomniałam, co chciałam powiedzieć, to później.
Dobra.
Kolor niebieski.
Ja widziałam bazar i wiele kolorów.
Ja znowu tak drugie to było, tylko że tym razem inne. Jedno z nich to było Meriko, a drugie to było Necoja.
Dzięki. Że Pan Bóg wynagrodzi za to, że nam tutaj służysz.
Pan jest tu mój.
Sara jest tu.
I Wyrnik.
Prorok.
Malta.
Prorok.
Ja miałam 7.
Ja widziałam ciocię, że ciocia jest w takim samolocie i że lata w wszystkich krajach,
Idzie do Indonezji.
Mama, będziesz głosić Ewangelię.
Tak, na całym świecie.
No właśnie, idzie do Indonezji.
Ja widziałam kolor zielony.
Ja nie, morski.
A ja widziałam, jak idziesz i autorytecie było wyciągasz rękę i ogłaszasz. Rusz się, rozprosz się i przechodzisz dalej.
Widziałem, jak dookoła ciebie latają motyle.
Ja miałam jeszcze, że masz duszę do głoszenia Ewangelii.
A ja widziałam tę koronę, którą ci kiedyś zrobiłam.
Potun. Ja miałam jeszcze jedno dziwne słowo i one brzmiało kotun.
Ale nie, w sensie nie.
No, że ja miałam coś takiego, że ty się budzisz, idziesz na dwór i tak patrzysz do góry, że ptaki śpiewają, jest w ogóle pięknie i tak myślisz, jaki piękny dziś dzień.
Taki chyba Żydy spada.
Jak jest ciemno, to już śpiewają.
Jak jest deszcz, to czujesz, jaki piękny jest świat.
Jak pięknie go stworzył.
Ja słyszałem, że Bóg mówił, że czasem potrzeba czasu.
A to można
by. Ja wielki. Bóg do ciebie krzyczy, a czy że ty krzyczysz do Boga, Bóg jest wielki.
Amen.
Mama, możesz głośnąć.
Jak była modlitwa o twoje dzieci, do Filipa było uciekaj, a do ciebie było parasol.
I
parasol. I to jest ciebie.
Że Bóg ci namaszcza ręce.
Olickie.
I Duchem Świętym.
Wszyscy już?
Tak.
To był czas prorokowania dzieci. O innych dziwactwach i dzisiejszej głoszonej innej Ewangelii jeszcze wspomnimy dzisiaj. Chciałbym właśnie popatrzeć na 6 rozdział Księgi Jeremiasza, werset 10. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Ludzie dziś nie tylko nie chcą słuchać, ale wręcz drwią z Bożego Słowa. Stan dzisiejszego są kawały i dowcipy na temat Boga niż Jego prawdziwe Słowo. Oto stan dzisiejszego Kościoła, ludzi, którzy w moim przekonaniu bawią się w Kościół. Religia stała się zwykłą tradycją. Ewangelia, która została całkowicie spłaszczona. Z tego samego 6 rozdziału czytamy wersety 13 do 15 tak. Gdy kapłan, czego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku, zarówno prorok, jak i kapłan. Wszyscy popełniają oszustwo i leczą rany swego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją się także rumienić. Dlatego to, jak Bóg wśród poległych runął, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Oto jak Bóg patrzy na dzisiejsze chrześcijaństwo. Oszustwo jest stylem życia. Kłamią kapłani i zwykli ludzie, szukając jedynie własnej wygody życia, zysku własnego. Rany ludu Bożego leczy się powierzchownie. Zwiastowana jest Ewangelia, która jest tanią łaską. Mówi się pokój, pokój, choć pokoju nie ma. Pozwólcie na taką osobistą refleksję. Wielu z nas uczestniczyło niedawno w gościnie w koncercie Natalii Niemen. Ci z nas, którzy byli od samego początku koncertu, mogli być świadkami prowadzonego uwielbienia przez grupę z katolickiej wspólnoty Ruchu Nowej Ewangelizacji. Ze sceny padały piękne słowa. Moglibyśmy powiedzieć prawdziwe, ewangeliczne, typu Jezus Cię kocha bez względu na to, kim jesteś, jak się czujesz, Jego jest moc w Tobie, tylko w to uwierz, raduj się Panu, On jest na tym miejscu, uwielbiaj Pana i tak dalej, i tak dalej. Patrzyłem na relacje ludzi. Jedni w tym czasie rozmawiali z sobą, inni się uśmiechali. Wchodzili, wychodzili. Jeszcze inni potraktowali pieśń jako dobrą zabawę, podskakując i kiwając się we wszystkie strony. Ale najogólniej mówiąc, zero zainteresowania treścią przekazywanego słowa. I nie dziwię się, bo jak mają uwielbiać Boga ci, którzy zupełnie Go nie znają? Którzy są posłuszni, którzy żyją świeckim życiem, którzy nigdy poważnie Boga nie potraktowali. Przy muzyce chrześcijańskiej można się wspaniale bawić. Wiecie o tym? Przy muzyce chrześcijańskiej można się wspaniale bawić. I tak sobie myślę, czy nie lepiej wtedy i uczciwiej w takich okolicznościach powiedzieć: ludzie, opamiętajcie się, idziecie prosto do piekła, jeśli nie będziecie pokutować, jeśli szczerze nie nawrócicie się i nie staniecie się dziećmi Bożymi, to Bóg was odrzuci, powiadając, nigdy was nie znałem. To fałszywa Ewangelia, mówić do nieodrodzonych ludzi, Bóg jest w was, radujcie się i cieszcie. Albo inny przykład. Przypominam sobie pogrzeb inżyniera, który projektował odbudowę naszego budynku kościelnego. To w dawnych czasach było. Nie dlatego, by sądzić tego człowieka, ale dla każdego, kto go znał, mógł o nim powiedzieć człowiek nadużywający alkoholu, zgniły moralnie, zmieniający panienki jak rękawiczki. Moglibyśmy powiedzieć krótko bezbożnik. Na złą tragicznie po pijanemu topiąc się w kanale portowym w Hamburgu. Ale ze względu na złą opinię, na to, że nie chodził w ogóle do kościoła, nasi kołobrzeccy księża odmówili posługi pogrzebania jego ciała. Ale przyjechało aż dwóch księży z Darłowa, bo tam projektował ten pan inżynier również ich kościół. I oto na pogrzebie słyszę słowa i nie dowierzam. Nie wiem, czy zony z wody chrztu był świątynią Ducha Świętego. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Za dni Jeremiasza również tak było. Brak wstydu i nikt nie rumie się nawet z powodu popełnienia człowieka niegodziwości i obrzydliwości. Ale czy dziś ktoś rumieni się, kiedy popełnia grzech albo żyje w grzechu? Czasem się tym zupełnie szczyci. A jednak Bóg chce, by grzesznik szukał ratunku i pytał o odwieczne Boże drogi. W wersecie 16 tej księgi czytamy takie słowo. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga tego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla duszy waszej. Lecz odpowiedzieli mu. Wiecie, co odpowiedzieli? Nie pójdziemy. Bóg zaprasza. Bóg mu zamysłów kadzidła, które pochodzi z Sarzali i pogardzili moim zakonem. Na cóż mi kadzidła, które pochodzi z Saby i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Bóg nie potrzebuje zewnętrznych form pobożności. Bóg nie oczekuje tego, że będziesz przychodził na nabożeństwa, że swoje dzieci będziesz posyłał na szkółkę niedzielną, że będziesz żył w błogiej nieświadomości, że wszystko jest okej. On żąda posłuszeństwa Jego słowu. A miły mu jest ten, kto mu całkowicie ufa i chodzi nie swoimi, ale Jego drogami. Nie miejmy fałszywej pewności, że jakoś to będzie, że tak jest, jak jest, to jest dobrze. Kiedy obracamy kartkę Księgi Jeremiasza i zaglądamy do 7 rozdziału, tam zauważamy skargę Pana. Czytam od 8 do 10 wersetu. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary balowe i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. To nie może być tak, jak za czasów proroka Jeremiasza. Ludzie żyli świeckim życiem, czynili to na co dzień i czynili na co dzień wiele złego, ale raz w tygodniu przychodzili do świątyni, by stanąć przed Bogiem i oddawać Mu pokłon. Bóg nigdy nie zaakceptuje tego rodzaju religijności i tego rodzaju pobożności. Nie chodzi bowiem o to, by na co dzień lekceważyć się słowo Pana, żyć po swojemu grzesznym życiem, a w niedzielę stawać przed Panem i deklarować, Ty jesteś moim życiem, wywyższam Cię jako mego króla, jako Pana, uwielbiam Cię, oddaję Ci cześć i chwałę. Jest wiele pięknych modlitw i wiele pięknych pieśni, które wychodzą z naszych ust, ale czy wchodzą również z naszego serca? Dlatego Bóg w ostrych słowach zwraca się przez Jeremiasza do swego ludu. Posłuchajcie, 7 rozdział od 12 do 15 wersetu. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem wam mieszkanie i memu imieniu. I zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan, i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie, nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście, uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem, na którym polegacie, oraz miejscu, którym dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem w Sylo. I odrzucę was od mego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Bóg zapowiada, że uczyni ze swoją świątynią, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć ze swoim kościołem, tak jak uczynił ze świątynią w Sylo. To ta świątynia, w której posługę sprawował kapłan Heli, a potem jego zdeprawowani, nie bojący się Boga synowie. Czy Bóg od razu zniszczył miejsce swego przebywania w Sylo ze względu na grzech Helego i jego synów? Nie. Bóg jest długo cierpliwy, mówiliśmy już o tym. I nie chce, by grzesznik zginął, ale chce, by wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy i szczerze nawrócili się do Niego, porzucając grzeszne życie i złe drogi, po których chodzą. Tak też było za dni Jeremiasza. Pan Bóg próbuje przemawiać przez swego proroka do swego ludu. Jeremiasz otrzymał słowo od Pana następującej treści. Posłuchajmy jeszcze tego słowa. 26 rozdział Księgi Jeremiasza od 2 do 6 wersetu. Tak mówi Pan, stań na podwórzu świątyni i powiedz do wszystkich miast judzkich, do tych, którzy przychodzą, aby oddać pokłon w świątyni Pana, wszystkie słowa, które poleciłem Ci mówić do nich, nic nie ujmuj. Może usłuchają i zawrócą każdy ze swej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyśliłem sprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. Powiesz im więc, tak mówi Pan, jeśli mnie nie usłuchacie i nie będziecie postępowali według mojego zakonu, który wam dałem, jeśli nie usłuchacie słów moich sług proroków, których posyłam do was nieustannie i gorliwie, wy jednak nie słuchacie, to uczynię z tym domem jak w Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Czy lud tym razem ze swoimi przywódcami przyjął Boże Słowo, kiedy tak ostre słowo słyszał? Nie. Łatwiej byłoby przyjąć słowo, nie bójcie się, Bóg zawsze jest z wami. On nie zważa na winy, grzechy, on zawsze staje po naszej stronie. On nie dopuści nic złego na wasze życie i tak dalej, i tak dalej. Taka Ewangelia bardziej nam się podoba i taką chcielibyśmy słuchać. Ale Jeremiasz nie głosił takiego poselstwa. Wręcz przeciwnie, zapowiedział karę, nieszczęście, wygnanie z ziemi, tułaczkę, niewolę, śmierć. Dlatego, że ze względu na takie złe ich przekonaniu prorokowanie, chcieli Jeremiasza zamordować, pozbawić go życia. Boże słowo dotyczące sposobu ratunku dla nich i dla ich rodzin zostało przez nich odrzucone. Czy to jednak tylko tamci są tymi, którzy odrzucili słowo Pana? Czy dziś nie ma ludzi czyniących podobnie? Ileż razy Pan Bóg może przemawiać do ludzi, do mnie, do ciebie? Ileż razy nasze serca będą nieczułe na głos Pana? Popatrzmy na króla judzkiego, żyjącego za czasów Jeremiasza. Nazywał się Sedekiasz. On to otaczał się prorokami, którzy zawsze dobrze jemu prorokowali. My też to lubimy na swój temat słyszeć, zawsze dobre rzeczy. Ale niestety był to król, który jawnie przeciwstawiał się Bogu. Gdzieś tam podświadomie czuł w swoim sercu, że to, co prorokują mu jego prorocy, to nie jest prawdziwe. I nie był pewny swego bezpieczeństwa i powodzenia. Myślał, że no, to jest tylko taka częściowa prawda, to, co mówią jego prorocy. Dlatego też posyła kapłana Paszura do domu Jeremiasza, by u niego zaczerpnął rady Pana. Chciał wiedzieć, czy dokładnie, czy odniesie zwycięstwo, gdy zaatakują go Babilończycy. Ten bezbożny król miał nadzieję, ale czy tylko on posiada taką nadzieję, że Pan Bóg będzie mu błogosławił i że może uczynić cud i zdoła pokonać swego wroga. Bezbożny król miał nadzieję, że Pan Bóg będzie mu błogosławił. Czy to takie obce naszemu myśleniu? Czasy nie chcemy mieć wspólnego z Bogiem, ale kiedy przychodzi jakaś bieda, jak trwoga, mówię, dają to do Boga. No, Panie Boże, teraz musisz. A jak nie pomożesz, no to Ciebie nie mam. Tak myślał też i Sedekiasz. I czasem ludzie żyjący z dala od Pana ignorują Go na co dzień. Żywią nadzieję, że w chwili trwogi Pan Bóg będzie z im bliskim, a On zajmie się ich życiem i dalej będzie im błogosławił. Dalej po to, by mogli trwać w swoim bezbożnym dalszym życiu. Odpowiedź Pana dla króla Sedekiasza jest druzgocąca. Posłuchajmy tej odpowiedzi. A Jeremiasz odpowiedział, tak powiedzcie Sedekiaszowi. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę narzędzia wojenne, które są w waszym ręku, którymi walczycie spoza murów przeciwko królowi babilońskiemu i oblegającym was Chaldejczykom. I zgromadzę je w środku tego miasta. Ja będę walczył przeciwko wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem i z zapalczywością i wielką srogością. I pobiję mieszkańców tego miasta, zarówno ludzi, jak i zwierzęta, pomrą od wielkiej zarazy. Po czym, mówi Pan, wydam Sedekiasza, króla judzkiego, i jego sługi, i lud, i tych, którzy pozostają w tym mieście, po zarazie i po mieczu i po głodzie, w rękę Nabukadnezera, króla babilońskiego, w moc ich wrogów i moc czyhających na ich życie, a on pobije ich oszczem miecza i nie oszczędzi ich, nie ulituje się i nie zmiłuje się. A ludowi temu powiedz tak, tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, albo z głodu, albo od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom, oblegającym was, zachowa życie i będziecie mu jego zdobyczą. Gdyż zwróciłem swoje oblicze przeciwko temu miastu za zło, a nie za dobro, mówi Pan. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego i spali je ogniem. Sąd nad królem i miastem jest nieodwołalny. Ratunek jest jedynie jeszcze dla tych spośród ludu, którzy zamiast śmierci wybiorą życie na Bożych warunkach. Bóg mówi, oto daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Tu ci, którzy chcieliby wybrać drogę życia, mieli poddać się Chaldejczykom i w ten sposób ocalić swoje życie. I powiem, to była bardzo trudna decyzja. Niezrozumiała dla tamtych ludzi. Jak poddać się Babilończykom? Oni nie wiedzieli o tym, że to właśnie Babilończycy są mieczem Pana i narzędziem w Jego rękach. My podobnie czasem nie rozumiemy poleceń, jakie Bóg do nas kieruje. Nie rozumiemy tego, co od nas wymaga. Nie zgadzamy się z tym. Wolelibyśmy polegać na własnym rozumie, szczególnie wtedy, gdy wydaje nam się, że Słowo Pana nie jest dla nas dobre i zbawienne, ale jak czytamy w dalszej tej historii, okazało się ono ratunkiem dla tych, którzy zaufali Słowom Pana, natomiast zgubą dla tych, którzy tego Słowa nie przyjęli. Tak się też stało. przeważającej części lud nie usłuchał rad Jeremiasza, zlekceważył Boży ratunek. Naród został przetrzebiony, została jedynie mała garstka ludzi w Jerozolimie. Świątynia została zburzona, sprzęt świątynny został zabrany, zrabowany. Większość ludzi poszła w poniewierkę, uprowadzona do Babilonu. Owa garstka, która pozostała w Jerozolimie, żyła w ciągłym strachu i niebezpieczeństwie dalszych represji wroga. Czy szukali ratunku? Owszem, nawet byli gotowi już teraz zasięgnąć rady Pana. Co robić dalej? Jak zachować swoje życie? Oni już wiedzieli, że Bóg przemawia przez Jeremiasza, dlatego znowu posyłają do Niego, nie do tych fałszywych proroków, ale do Jeremiasza, by zapytał o wyrocznię Pana. W 42 rozdziale Księgi Jeremiasza czytamy o tych, którzy pozostali w Jerozolimie. Przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli: niech nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana, Twojego Boga. Za całą resztę, która w tej liczbie pozostała, tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Jak myślicie, bracia i siostry, czy Bóg wskazał im drogę? Czy przypadkiem nie powiedział im: teraz już jest za późno, nie słuchaliście mnie wcześniej, to musicie sobie sami radzić? Nie, tak nie powiedział. Jeszcze raz w swojej łasce przez proroka Jeremiasza wskazuje im ratunek. Wielu z nich myślało: uciekniemy do Egiptu, tam będziemy bezpiecznie żyć. Ale Bóg powiada tak: nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie to dobrze, że ja was dziś przestrzegałem. No to, bracia i siostry, drugie pytanie konkursowe. Czy lud nauczony smutnym doświadczeniem teraz usłuchał Boga? Jak myślicie? Nie usłuchał. Egipt to świat, a w świecie nie ma ratunku dla człowieka. Bóg wyprowadził niegdyś swój lud z Egiptu nie po to, by tam teraz go posyłać, aby tam mógł wracać. Czy wiesz, że i Bóg, i nas chce wyprowadzić z krainy śmierci, ze świata, z Egiptu? Zatrzymaj się na chwilę, by posłuchać Bożej rady. Bóg od wieków mówi o ratunku w Chrystusie. Kto uwierzy w Chrystusa i zostanie ochrzczony w Jego imię, będzie zbawiony. To jest Boże Słowo, które dzisiaj Bóg posyła do mnie, do Ciebie. Czy posłuchasz Boga? Czy wolisz iść drogą zagłady, siebie samego i Twojej rodziny? To jest Twój wybór. Wybierz śmierć, a nie życie. Do tego Cię gorąco zachęcam. Powstańmy może. Życie, a nie śmierć. Powstańmy może. Za moment będziemy kończyć nasze nabożeństwo. Ale chciałbym je zakończyć moją własną modlitwą. Za siebie samego, za zbór w Kołbrzegu i za tych, których Pan Bóg też, do których Pan Bóg też dzisiaj mówił. Może jesteś na rozstaju dróg. Może stoisz przed taką szansą, aby wybrać życie, nie śmierć. Może tyle razy już słyszałeś Boże Słowo, ale pozostałeś głuchy, albo powiedziałeś wprost swoim milczeniem, swoją ignorancją: nie pójdę, nie wybiorę. Wybierz Jezusa dzisiaj, wybierz Jego życie. On jest na tym miejscu. Pochylmy nasze głowy. A chciałbym też zapytać, czy jest ktoś wśród nas, kto dzisiaj szczerze chciałby powiedzieć: Boże, chcę jednak swoje życie związać z Tobą. Chcę iść za Tobą. Chcę słuchać Twoich rad. Nie tylko jako deklaracja, ale też jako całe życie moje. Chcę być Twoją własnością. Zachowaj mnie od nieszczęścia. Zachowaj mnie od wrogów moich. Uczyń mnie swoim dzieckiem, dzieckiem królewskim. Czy jest ktoś, za kogo dzisiaj powinniśmy się modlić? Niech podniesie nam mamy swoją rękę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. To jest to ważny moment. Bracia i siostry, Bóg ustawicznie posyła swoje słowo. Nie bądźmy tak, jak opisane jest to w księdze Jeremiasza, aby przeciwstawiać się temu słowu. Bóg czeka na Twoją decyzję. To niewiele kosztuje Ciebie, jeśli powiesz Bogu swoje tak. Jeśli chcesz zawierzyć swojemu Bogu dzisiaj i chcesz, żeby zbór się za to modlił, możesz jeszcze podnieść swoją rękę i w tym momencie, a będziemy za chwilę to czynić. Czy jest jeszcze ktoś? Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. Czy jeszcze ktoś jest, kto chciałby, aby się za niego modlić, to potrzebuje powrotu do Boga. Niech cię błogosławi. I ciebie niech Bóg błogosławi. I ciebie niech Bóg błogosławi. Módlmy się, bracia i siostry. Boże, dziękujemy Ci, że nie chcesz pozostawić człowieka bez ratunku, ale chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i chcieli naprawiać swoje drogi złe. Panie, wyznajemy dzisiaj przed Tobą, że nasze drogi nie zawsze zgadzały się z Twoimi drogami, że często chodziliśmy według własnego widzimisię. Panie, że słuchaliśmy ludzi albo słuchaliśmy własnego rozumu, który nie zawsze podawał nam dobre rady. Wyznajemy dzisiaj przed Tobą, Panie, że Twoje słowo jest prawdą. Wyznajemy, Panie, że to Ty jesteś jedynie ratunkiem dla życia każdego z nas. Że to Ty jedynie, Panie, potrafisz zbawić człowieka i zabezpieczyć jego przyszłość. Boże, pozwól nam szczerze i za Tobą. Pozwól nam czynić kolejne kroki wiary, abyśmy na tej drodze nigdy nie błądzili, ale byli blisko Ciebie. Prosimy Cię o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.